Sport w Słupsku i nie tylko.
Zaczynamy magazyn koszykarski w Radiu Gdańsk, Studiu Słupsk 102 FM. Naszym gościem jest Krzysztof Szaradowski, Radio Anwil. Dzień dobry, Krzysztof.
Dzień dobry. Witam w poniedziałek.
No właśnie, ten poniedziałek dla niektórych bardzo dobry, dla niektórych kiepski, ale my nie o polityce, my o koszykówce. Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Orlen Basket Ligi.
Tutaj też jest tak, że dla niektórych ten weekend był dobry, dla niektórych kiepski. No.
Tak, no trudno jakby od tych porównań uciec, ale jesteśmy już po dwóch spotkaniach w każdej serii. Anwil Włocławek prowadzi za Riwą Polskim Cukrem Toruń 2-0, Trefl Sopot z Kingiem Szczecin również 2-0, PGE Start Lublin, Energa Icons i Czarni 2-0 i Legia Warszawa, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1-1. Jeżeli miałbym podsumować dotychczasowe występy zespołów, które pokazały nam się w tym ćwierćfinale, to powiem tak, na dzisiaj Anwil Włocławek najsilniejszy.
To prawda, natomiast ja też nie ukrywam, że dwie niespodzianki moim zdaniem, bo spodziewałem się, że w parze Lublin-Słupsk będzie przynajmniej remis. No i nie spodziewałem się, że w Wałbrzychu to teraz Górnik będzie miał przewagę parkietu, bo byłem święcie przekonany, że Legia zrobi 2-0. To takie dwie niespodzianki, myślę, w tej parze. A wracając do tego, co powiedziałeś, czy Anwil najsilniejszy, no na tle polskiego cukru na pewno dużo silniejszy. W pierwszym meczu jeszcze Toruń walczył, w drugim już nie powalczył. No ale też trudno walczyć z drużyną, która w pierwszej połowie meczu trafia 12 na 12 za 3. Ja powiedziałem w trakcie tego spotkania, że 21 lat komentuję mecze i czegoś takiego nie widziałem, bo rzeczywiście nie widziałem.
No wiesz, ale 18 rzutów za 3 trafionych w całym meczu to potrafi zabić każdy zespół, choćby najlepiej przygotowany, no bo jak trafiasz gdzieś przez ręce albo piłka krąży w taki sposób, że nie jesteś w stanie do tego nadążyć, no to choćbyś przygotowywał 16 wariantów obrony przeciwko zespołowi, z którym zagrasz, no to jak ktoś trafia z taką skutecznością, to nie jesteś w stanie się z tego podnieść.
Nie, zupełnie, absolutnie i w ogóle się nie dziwię, że w pewnym momencie Toruń po prostu skapitulował, choć jeszcze się gdzieś tam próbowali w drugiej połowie podnosić, ale tak jak mówię, 12 celnych rzutów z rzędu za 3 to jest nieprawdopodobna moc, 62 punkty do przerwy, dokładnie tyle, ile Górnik zdobył w całym meczu z Legią, wygrywając z warszawską drużyną. To zrobiło wrażenie i myślę, że jednak dało też Anwilowi dużo pewności, bo ja patrząc z bliska na drużynę widziałem, że ten każdy kolejny rzut to już było takie, no jak już nam idzie, to nam idzie i dzisiaj rzucimy krzesłem i też wpadnie do kosza i tak rzeczywiście było. Nawet Krzysztof Sulima zamknął mecz przecież rzucając za 3, co mu się nie zdarza. To
niesamowite. No,
takie mecze się często nie zdarzają i ciekaw jestem, czy dziś choć w kilkudziesięciu procentach będzie Anwil w stanie to powtórzyć.
Wiesz co, wydawało mi się, że przed tym ćwierćfinałem, że polski cukier Toruń powalczy i wyrwie jedno zwycięstwo, ale po tych dwóch pierwszych meczach myślę sobie, że to się skończy 3-0. Nie odbieram zespołowi z Torunia ani ambicji, ani możliwości wygrania jednego meczu, zwłaszcza u siebie. Natomiast po tej dyspozycji Anwilu Włocławek raczej skłaniam się ku 3-0, natomiast na pewno będzie walka przynajmniej w pierwszych dwóch kwartach. Jeśli tam okaże się, że Anwil jest wciąż na fali, wciąż jest w gazie, no to się skończy 3-0.
Wiesz, Toruń ma też ten problem, że to, o czym rozmawialiśmy chyba tydzień temu, że jest po tych dwóch dodatkowych meczach w play-inach, to jednak jest bardzo dużo. Oni w tej chwili tak jakby już 4 mecze tego play-offu zagrali, a Anwil tak naprawdę 2, miał tydzień przerwy, jest wypoczęty, ma dłuższą ławkę i to był taki moment, wiesz, tego meczu drugiego w piątek właśnie, kiedy Anwil tak wysoko prowadził i w tym momencie już na ten podmęczony zespół toruński, który był jeszcze zdołowany taką dobrą skutecznością Anwilu, nagle wchodzi na boisko, kolejna piątka, a tam wchodzi Vanderberg, Michalak i już teraz nie pamiętam, któryś z trzecich z zawodników. I ja tak patrzę, mówię, kurczę, przecież ta piątka, która wchodzi, to jest chyba jeszcze silniejsza niż ta, którą
no właśnie
zmienia.
Więc o tym rozmawiamy.
Tutaj Toruniowi będzie bardzo trudno.
O tym rozmawiamy, Krzysztof, że Anwil Włocławek ma w zasadzie 10, a nawet więcej, 11 zawodników do grania i ta ławka jest tak długa, że nawet jeżeli ktoś z pierwszej piątki ma słabszy dzień, to jest kilka osób, kilku zawodników, którzy go z pewnością zastąpią. Ja obstawiam, że dzisiaj będzie koniec tej serii, ale zobaczymy i na pewno warto na ten mecz spojrzeć. Dzisiaj o 19:00 Arriva Polski Cukier Toruń, Anwil Włocławek. Wcześniej King Szczecin Tref Sopot o 17:30, ale ja chciałbym z racji tego, że nas najbardziej interesuje zespół czarnych, żebym teraz cię trochę cię odpytał na temat tej serii PGS Start Lubin, Energa Icons i Czarni Słupsk. W pierwszym meczu Słupszczanie byli bliżej sprawienia niespodzianki, czyli wygrania meczu. W drugim chyba jednak zemściło się to, że brakuje jeszcze jednego zawodnika podkoszowego, takiego, który by się przeciwstawił i Dramę, i gościowi, który się nazywa Latibodie.
Tak jest. Wiesz, to tutaj jednak
widziałeś to, prawda?
To. Widziałeś oczywiście, to. Widziałem to spotkanie, ale też tu jest jedna rzecz, o której mówiliśmy w kontekście tego meczu Anwilu z Toruniem, że przecież takie szaleństwo to, co trafiał młody Pelczar,
no tak.
Jest w ogóle nieprawdopodobne.
Ale wiesz co, bardzo mi się to, znaczy nie żebym trzymał kciuki za zespół z Lublina, ale bardzo mi się podobało to, że ten chłopak, mogę mówić chłopak, bo ma 25 lat, z dużą pokorą przez lata pracował na taki właśnie mecz. Zobacz, on się nie obrażał, wchodził na minutę, na 40 sekund, czasami brał więcej, jak ktoś był z pierwszej piątki kontuzjowany i zasłużył sobie na taki mecz. Po prostu zagrał, wziął ten mecz, bo w pewnym momencie rzeczywiście Lublinianie mieli duży problem ze zdobywaniem punktów, a on trafiał z zupełnie nieprawdopodobnych sytuacji i szapoba, naprawdę, zapracował sobie własnym podejściem, takim dużo pokory, dużo dystansu do siebie i zapracował sobie na taki mecz, moim zdaniem.
Tak jak powiedziałeś, to w dużej mierze jego zasługa. Jeśli awansuje Lublin do półfinału, to będzie w dużej mierze jego zasługa, bo tak naprawdę przez pierwszą część meczu wydawało mi się, że brak Lekomta spowoduje, że czarni to spotkanie wezmą, będzie 1-1, no a w Gryfi wiadomo jak się gra, więc że to się skończy. Zresztą tak nawet mówiłem chyba tydzień temu też w twojej audycji, że prorokuję taki wynik. Natomiast skoro już Lublin prowadzi 2-0, to powiem ci, że ja się troszeczkę w kontekście tego, że tak jak mówisz, was najbardziej interesują czarni, trochę się obawiam, że czarni mogą nie wrócić już do tej serii, bo choć, tak jak powiedziałem, wierzę w magię Gryfi, to jednak jeśli Lekomt rzeczywiście wróci, a mówi się, że tak, bo podobno to była decyzja trenera Kamińskiego, że on w tym meczu numer 2 nie zagrał, czyli jest zdolny do gry, tak, chyba że to jakaś gra znowu taktyczna, ale może być tak, że ten Lublin skończy to w Słupsku i to będzie dla mnie duża niespodzianka, bo tak naprawdę czarni od momentu, jak przyszedł Stelmachers, stali się moim zdaniem takim zespołem, który spokojnie mógł o tę czwórkę powalczyć, ale może rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że jednak brakuje jakiegoś klocka w tej układance jednego czy dwóch, żeby rzeczywiście tą czwórkę osiągnąć.
Ja trochę gdybałem, ale wydaje mi się, że mógłby zaryzykować w pewnym momencie tego drugiego meczu takie ustawienie z Tomczakiem i Mangaficzem albo z Fordem i Maniaficzem. Maniafic. Różnie to ludzie wymawiają. Wiadomo, o kogo chodzi. Żeby trochę wzmocnić tę siłę podkoszową, Stelmachers nie zaryzykował. Ja się domyślam dlatego, że Faro słabo broni i Tomczak tutaj wypada dużo lepiej.
Ale w totalnym gazie był Jackson, to
no
też
tak, 33 prost, punkty, więc 8 na 9 za 3, naprawdę świetny mecz. Tylko, że zobacz, Lublinianie postawili na sprawę prosto. Dobra, niech szaleje Jackson, robimy co możemy, ale niech szaleje, ale Stein 4 punkty. Najsłabszy występ w tym sezonie.
W ogóle chyba drugi zawodnik, o ile dobrze pamiętam, miał 9 punktów.
Tak. Za mało tam było siły ognia. I w związku z tym tak to obstawili i się opłaciło. A z drugiej strony czarni nie radzili sobie z tą grą podkoszową. No i te jeszcze niesamowite rzuty Pelczara, tak, które dawały oddech i powodowały, że ktoś musiał jednak wychodzić spod tego kosza bliżej, żeby utrudniać te szalone rzuty. No i tak się skończyło, jak się skończyło. Ja powiem ci tak, że na dziś, po tym meczu numer 2, to bliżej jest 3-0 dla Lublinia niż 1-2, tak, w tym zestawieniu.
A czy wiesz, ja ci powiem w ten sposób, jeżeli czarni wygrają mecz numer 3, to ja wrócę do swojego typu, że to się może skończyć w 5 meczach, bo już 3-1 dla czarnych się nie skończy. Ja mówiłem, że jeżeli czarni dwa mecze u siebie wygrają, to będzie 3-1. Tak byłem pewien, że w Lublinie jeden urwą. Natomiast no, rzeczywiście będzie ciężko, bo Lublin może to zamknąć. Naprawdę może to zamknąć.
Tym bardziej, że ma spokojny komfort dwóch spotkań wygranych już. Ja też uważam, że jeżeli jutro Czarni wygrają, czyli we wtorek, to w czwartym meczu wszystko jest otwarte, a jeżeli by doprowadzili do 2-2, to moim zdaniem pojadą do Lublina na piąty mecz z takim handicapem. Wiesz, wrócić z 0-2 na 2-2, to dostajesz takiej pewności siebie, że chcesz grać jak najszybciej piąty mecz.
Tak
to wygląda. Ale ja bym nie gdybał. To będzie bardzo ciężki mecz. Czarni muszą zatrzymać się Lublin w ataku. 84 punkty to za dużo. Czarni jak tracą więcej niż 75 punktów, przegrywają mecze zazwyczaj. Więc to jest problem. Obrona. Trzeba zatrzymać, jeżeli chce się myśleć o zwycięstwie.
No i trzeba jeszcze uruchomić kogoś w ataku, bo sam Jackson tego nie udźwignie, nie uciągnie. To wiesz, to czasem się zdarzają takie mecze. Przecież Anvil grał niedawno z Kingiem, w którym 37 punktów rzucił Tony Meyer. I to też nie dało Kingowi zwycięstwa. Ja pamiętam taki mecz Anvilu przeciwko Arce Gdynia w meczu półfinałowym, chyba numer 4 kiedyś tam parę lat temu, gdzie James Florence chyba rzucił 38 punktów i Arka ten mecz przegrała. No to musi się ktoś jeszcze dołączyć.
No wiesz, lepiej mieć czterech zawodników rzucających po 10-12 punktów niż jednego, który rzuci 38. To jest stara prawda. Dobra,
prawda.
Czyli obstawiasz, że jeżeli Czarni jutro urwą mecz, to będzie walka do końca.
To będzie piąty mecz.
No to bardzo daleko sięgamy w przyszłość. Dobrze, Legia Warszawa, Górnik Zamek, Książ, Wałbrzych. To Derek Goczek.
Absolutny szalony
facet. Dostał, mógł spokojnie iść na remis, poszedł na zwycięstwo. Nieprawdopodobne.
No tak, z reguły mówią o tych, którzy ryzykują, tak? No i chłopak zaryzykował, a że ma tą rękę taką pewną, bo przecież nie pierwszy raz mu się to zdarzyło, to się opłaciło po prostu. I powiem ci, że bardzo stawiałem na Legię w tej parze, nawet mówiłem o tym, że może być 3-0. Natomiast ten mecz kompletnie zmienił sytuację w tej parze, no bo wiemy też, jak się gra w Wałbrzychu, jaka tam będzie atmosfera dla nich, pierwsze play-offy po tylu latach. I od razu taka szansa ogromna, przeogromna, niespotykana i jeszcze myślę tydzień temu w ogóle o tym nie marzyli, a tu nagle się okazuje, że mogą te play-offy skończyć u siebie. Nie wiem, czy będą w stanie zatrzymać Legię na tak niskim wyniku, bo wiesz co, jak oglądałem ten mecz, to mniej więcej w tym czasie kończył się, jak się zaczynał nasz mecz z Toruniem i siedziałem z naszym fotografem Piotrkiem Kiepinem i powiedziałem, mówię, kurczę, zobacz jaki niski wynik, Górnik wciągnął Legię w swoją grę. I oni to wygrają. I rzeczywiście byłem, mówię, zdziwiony, że Legia się dała w tą grę wciągnąć, zdobyła 59 punktów, a zwróć uwagę, że większość tych meczów granych przez Górnik, wygrywanych, to są mecze na niskich punktach, znaczy na niskim wyniku, tak? 62-59 to bardzo często po trzech kwartach jest.
No ale ty, dlaczego jesteśmy zdziwieni? Przecież Andrzej Adamek to jest wychowanek Andrzeja Urlepa. Granie na okolice 60 punktów to była najstarsza urlepowska szkoła, żeby zabagnić tą koszykówkę, spowolnić jej tempo. Jak jest okazja, gramy kontrę, ale gramy na niziutki wynik i wtedy na 2-3 posiadania jest różnica i jest koniec. Wiesz co, mnie się wydaje, że to będzie pojedynek do 5 spotkań. Dlatego, że myślę, że Legia Warszawa spróbuje dzisiaj zagrać dużo ofensywniej i wygrać, żeby mieć ten handicap, że nawet jeżeli przegra mecz czwarty, to wraca do siebie. Ale ten kocioł niesamowity będzie w Górniku, dlatego w Wałbrzychu, przepraszam, dlatego że oni, zobacz, zdobyli Puchar Polski i teraz są naprawdę o dwa kroki przed półfinałem Mistrzostw Polski. To dla Beniaminka to byłby gigantyczny sukces. Gigantyczny
Gdyby
sukces.
Gdyby ktoś to powiedział przed sezonem, to 99% ludzi by w to nie uwierzyło.
I zobacz, i te trafiają na kogo mogą trafić? Na Anvil Włocławek. No właśnie, wiesz co to właśnie będzie się działo? To byłoby coś nieprawdopodobnego. Ale ja myślę, że to będzie bardzo trudne starcie. No Legia musi dawać więcej energii, musi dawać więcej punktów, musi przede wszystkim napędzić wynik. Niskim wynikiem tego
i nie da się wciągnąć w tę grę Adamka,
niskim wynikiem Legia tego nie wygra. Musi rzucać.
Ja wiesz, tak mówisz o tym Adamku i przypomniałeś Urlepa i ja pamiętam, był taki moment, kiedy Andrzej Urlep chyba 3 sezony z rzędu pracował we Włocławku, zresztą wywalczył mistrzostwo, ale ja chcę o tych sezonach późniejszych powiedzieć. Tam była taka sytuacja, że wtedy był już, zaczynał się, zbudował się ten galaktyczny Prokom. I jedyne, czym właśnie Anwil potrafił urywać mecze temu wielkiemu Prokomowi, to ściąganie ich na poziom 60 punktów, tak jak powiedziałeś, i zabieranie im zwycięstwa. Jeżeli Adamkowi uda się po raz kolejny ściągnąć Legię na 60 punktów, to mogą rzeczywiście dzisiaj to spotkanie, nie dzisiaj, jutro. Spotkanie wygrać.
Legia musi prowokować Górnik do szybszej gry. Jeżeli wprowadzą ich w takie tempo szybciej i spowodują, że będą grać chaotycznie, chociaż Górnik czasami gra tak chaotycznie, to mogą to wygrać, ale nie obstawiałbym.
Myślę, że na karuzelę, tak jak wziął Anwil Toruń w tym meczu numer 2, to Górnik się nie obroni. Ale tak. Jak się nie da wciągnąć na tą karuzelę, to może być ciekawie.
Dobrze. I moim zdaniem jednak najciekawsza para tego ćwierćfinału, czyli Tref Sopot King Szczecin. 85-84 pierwszy mecz wygrany przez Sopocian, 72-66, mimo że King przez sporą część tego meczu prowadził.
I nie wiem, czy czytałeś, co powiedział Marek Popiołek, trener.
Czytałem dzisiaj jego wypowiedź, ale przypomnij, jeżeli
niesamowite możesz. To było, co powiedział, ale bardzo, bardzo się z tym zgadzam. Może tak powiem, że prędzej uwierzy w wygraną Czarnych z Lublinem 3-0 niż w wygraną Kinga Strefy. Przepraszam, Czarnych z Lublinem 3-2 niż Kinga Strefem 3-2. Że bardziej wierzy w powrót Czarnych niż w powrót Kinga.
Czyli chcesz powiedzieć, że trener Popiołek obstawia, że to się skończy 3-0? To byłaby sensacja.
Że to się może tak skończyć, tak.
To byłaby sensacja absolutna. Bo to oznacza, że King Szczecin zająłby 8 miejsce.
Zaskakujące. Tym bardziej, że ja tydzień temu, jak rozmawialiśmy, to obstawiałem, że w tej parze lepszy będzie King. Natomiast tutaj znów wchodzimy w te niuanse, tak jak w meczu pierwszym Czarnych z Lublinem, czy były kroki, czy ich nie było, czy był faul na dziewie, czy go nie było, mówię o tej ostatniej akcji.
A mogę ci powiedzieć, w meczu tak. Czarnych były kroki, w meczu Kinga był faul na dziewie.
No właśnie, więc tutaj wchodzimy w niuanse, które decydują, tak, to jest straszne, że tak się czasami dzieje, ale pamiętamy słynny faul, któryś tam w meczu Stali Ostrów z Toruniem, pamiętam, decydujący mecz o wejściu do finału, i sędziowie nie gwiżdżą faulu, tutaj podobna sytuacja, co prawda mecz numer 1, ale zobacz jaka to jest waga, gdyby wtedy Dziewa wykonywał te rzuty wolne.
Byłoby różnie.
Tyle, że jak nie ma gwizdka, nie ma faulu.
Wiesz co, ale dziwię się, że sędziowie biorą sobie na plecy taką odpowiedzialność, zamiast skorzystać, mają możliwość wideoweryfikacji w końcówce. Tak, ostatnie 2 minuty można w zasadzie prawie sprawdzać wszystko. Więc dziwię się, że tego nie robią, bo wyraźnie widać, że Johnson uderza w głowę Dziewę i to nie chodzi o to, kto ma wygrać ten mecz, tylko żeby jednak trzymać jakąś linię sędziowania. Jeżeli jest uderzenie w głowę zawodnika, który wykonuje rzut do kosza, to jest faul. Koniec, kropka.
Absolutnie. I wiesz, i o ile wiem, że tam sędziowie chyba nie samych fauli nie mogą sprawdzać, natomiast ja uważam, że powinni móc w takiej sytuacji, choćby tak jak powiedziałeś, w ostatnich 2 minutach, czy przy decydującym rzucie, to skoro mogą sprawdzić, tak jak powiedziałeś, prawie wszystko, to też powinni móc sprawdzić.
Ale wiesz co, bo Krzysztof, muszę sprawdzić w regulaminie, ale wydaje mi się, że akt przemocy mogą sprawdzać, a że tak powiem uderzenie w głowę, uderzenie w głowę.
To absolutnie mogą.
No,
tak?
Więc
to
jakby
absolutnie mogą sprawdzać.
Nie jestem tu po stronie żadnego z tych zespołów, natomiast wydaje mi się, że uczciwie byłoby.
Jeżeli sędziowie nie cofnęli się do monitora, żeby sprawdzić akt przemocy, którego dokonał Kuba Szenk na swoim reprezentacyjnym koledze, dając mu cios w nery.
Podstawiał.
To straszne, że sędziowie tego w ogóle nie sprawdzili.
No
tak?
Właśnie, ale wcześniej też Kuba Szenk przesadził, podstawiając nogę biegnącemu Dziewie. To był taki ciąg wydarzeń.
Zdarzeń, który powinien go wykluczyć z tamtego meczu i kolejnego, bo dostał to zawieszenie, ale No w pierwszym meczu nie został wykluczony.
Ja mam, jeżeli chodzi o Jakuba Szenka, mieszane uczucia. Bardzo lubię tego zawodnika. Uwielbiam jego zadziorność, waleczność. To, że on dźwignął się z choroby. Naprawdę to jest człowiek godny szacunku, bo przeszedł wiele i pokazał, że może być jakościowym zawodnikiem naprawdę z górnej półki. Ale są momenty, w której Kubie Szenkowi po prostu odcina rozum.
I to był taki moment.
I nerwy go ponoszą w taki sposób, że myślę, że potem jak on to ogląda już na chłodno, to zastanawia się, co zrobił, bo zrobił rzecz absolutnie niedopuszczalną, tak? I gdyby on zdołał panować nad nerwami, to byłby zawodnikiem jeszcze wyższej klasy. A tak musi przepraszać i płacić.
Gdyby był wykluczony w pierwszym meczu, też nie wiadomo, jakby się ten mecz skończył, co mogło mieć kolosalne znaczenie dla tej serii, prawda?
Zgadzam się. W pełni się zgadzam.
Natomiast mamy sytuację taką, że Tref prowadzi 2-0 i Kingowi będzie naprawdę trudno wrócić do Sopotu na mecz numer 5.
Wiesz, to też jest moim zdaniem ważne, na ile się zmobilizują kibice dzisiaj w Szczecinie, żeby zapełnić Netto Arenę. Na Twardowskiego się udało, bo to jest dużo mniejszy obiekt. Przy 0-2...
Nawet nie wiem, czy słyszałeś, gdzieś tam czytałem, że King z taką propozycją wyszedł, żeby może grać te mecze w małej hali, ale się podobno liga nie zgodziła. Gdzieś to czytałem na Twitterze.
Myślę, że jednak liczą na to, że się zapełni ta hala, chociaż przy 0-2 trudno jest mobilizować kibiców.
Też sam trener Miłoszewski powiedział, wiesz, chyba na konferencji albo w wywiadzie jakimś pomeczowym, że jak patrzył na twarze swoich zawodników, to widział takich, którzy jeszcze wierzą, ale widział też twarze u niektórych takie, że już nie wierzą i miał nadzieję, że ci, którzy jeszcze wierzą, dadzą trochę wiary tym pozostałym. To też niedobrze o drużynie świadczy.
To też robota trenera, żeby na tyle nabuzować ten zespół pozytywną energią, żeby oni wyszli i po prostu walczyli o każdą piłkę. Dobrze wiesz, bo bardzo długi czas obserwujesz koszykówkę, że liczą się czasami drobiazgi, takie piłki 50-50, niczyje, ktoś skoczy gdzieś do bloku, chociaż wcale nie musi, ktoś się będzie biło o piłkę, ktoś w miarę kulturalnie sfauluje taktycznie, tak, przerywając kontrę. To wszystko są drobiazgi, bo te cechy wolicjonalne są przy 0-2. Ja wiem, ciężko się dźwignąć, ale mogę ci powiedzieć na przykład, że w Słupsku mobilizacja na ten mecz kibiców jest naprawdę gigantyczna. Ja myślę, że nie będzie wolnych miejsc.
Domyślam się.
Tym bardziej, że to może być ostatni mecz sezonu, jeżeli pójdzie źle. Tak,
ale i tutaj to, co powiedziałeś, jest kluczowe. I wiesz, mieliśmy taką sytuację, ja już wiadomo, że się będę odnosił, bo najwięcej z historii naszego włocławskiego Anwilu pamiętam. Mieliśmy taką serię z Arką Gdynia w półfinale, gdzie po dwóch meczach w Gdyni wracaliśmy do domu, nawet kibice nas zatrzymali i tam przeżywali bardzo tą... Ja już wtedy sam się pogodziłem z tym, że będzie, no, że odpadniemy, a my wróciliśmy, wygraliśmy 3 mecze z rzędu. To jest możliwe, trzeci wygraliśmy, w sensie piąty w serii, wygraliśmy na wyjeździe w Gdyni. Nikt wtedy na to nie liczył, nikt w to nie wierzył. Nagle przyszło coś takiego w meczu numer 3, że drużyna złapała i już nie puściła. I tak samo Spójnia zrobiła rok temu z nami, gdzie w trzecim meczu nagle uciekła spod topora, bo ten mecz był, właściwie mieliśmy wygrany, coś tam się wydarzyło, że Spójnia odrobiła i to wszystko już potem poszło jak z płatka.
I to jest sport, i to jest w nim piękne.
Nigdy nic nie wiadomo.
I to jest w nim piękne, że czasami można wrócić do meczu, który już wszyscy skreślili, a nawet zaczęli wychodzić z hali, a to nagle wpadają 2-3 rzuty i jest po wszystkim.
Serię ubiegłorocznego finału było 3-1 dla Kinga, prawda?
Tak. I Tref się odbudował na 4-3.
I tu wlewam nadzieję w serca kibiców czarnych.
Oj, dziękuję ci bardzo. Nie będę ci słodził, bo macie tej słodyczy tam we Włocławku aż za dużo. A, jeszcze do jednego chciałem nawiązać, tak już tak. Na koniec. Jak dobrze pójdzie dla Kujawsko-Pomorskiego, to będziecie mieli 3 zespoły w Ekstraklasie. Astoria wyrównała na 2-2 z miastem Szkła Krosno. Wczoraj oglądałem ten mecz i naprawdę sporo się działo.
Ja też właśnie, wiesz, bo żywo jestem zainteresowany, te mecze derbowe, jednak to jest koloryt, to dodaje emocji.
Ale będziecie potęgą na mapie koszykówki, 3 zespoły w Ekstraklasie? Wow.
Plus no te Dino Wrocław, która wróciła do pierwszej ligi.
Zagłębie koszykówki, panie kolego.
No naprawdę. Ale wiesz, były takie lata, że było jeszcze lepiej, bo jeszcze był Polpak w świecie.
No to już byłoby za bogato. Dobrze, Krzysztof, trzymamy kciuki, żeby dużo się działo w koszykówce, żeby było dużo emocji, bo myślę, że to jest najważniejsze. Krzysztof Szaradowski, Radio Anwil. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Sport w Słupsku i nie tylko.